kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie.
Siemiechów to miejsce magiczne. Jego niezwykłość wiąże się z zagadkowym trójkątem utworzonym przez znajdujące się w tej części Europy pustelnie pierwszych chrześcijan. Według zapisów z XVII wieku, w okresie kształtowania naszej państwowości na przełomie X i XI wieku przebywali tu mnisi, czyli pustelnicy. Byli to uczniowie znanego w pobliskim tropiu świętego Świerada.
Święty Świerad był eremitą, apostołem ziemi krakowskiej i śląskiej, a także Węgier i Słowacji. To najwcześniej kanonizowany Polak, postać zadziwiająca, niezwykła i tajemnicza, która w dziejach tworzenia się naszej państwowości odegrała poważną rolę. Tło historyczne, w którym żył i działał, można porównać do rozdawania kart, którymi w mniejszym lub większym stopniu do dziś gra Europa. W Siemiechowie mieszkało 7 mnichów uczniów świętego Świerada. Najprawdopodobniej w miejscu, gdzie dziś stoi kościół, mieli swoje cele pustelnicze.
Prawdopodobieństwo istnienia tego eremu potwierdza m.in. dawna nazwa miejscowości brzmiąca 7 mnichów, która wielokrotnie powtarza się w różnych źródłach historycznych. O pustelnikach jeszcze opowiemy, a teraz przyjrzyjmy się bliżej samej świątyni. Wiemy już, że stanęła w miejscu, gdzie ludzie szukali Boga i modlili się od blisko 1000 lat, mówi historyk Antoni Sypek.
Parafia w Siemiechowie została erygowana w 1346 roku. A pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1349 roku. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej, czyli dawny parafialny, to świątynia wzniesiona w stylu gotyckim. Urokliwe jest jej otoczenie. Stoi bowiem na zboczu, nad płytkim parowem, na platformie, która prawdopodobnie została w tym celu wyrównana. W parowie znajduje się obecnie staw. Obiekt ma jedną nawę. Jest wzniesiony z drewna w konstrukcji zrębowej. Oznacza to, że ściany wykonano z poziomo ułożonych bali połączonych w narożnikach. Węgła, czyli rogi budowli, zostały połączone na zamki, które są ukryte wewnątrz. Cały kościół, zarówno dach, jak i ściany, jest pokryty gontem, czyli deseczkami z drzew iglastych w kształcie klina. Bryła kościoła nie zmieniła się właściwie od czasów jego powstania.
Prezbiterium to jest część, w której znajdował się ołtarz, zamknięta jest trójbocznie. Ciekawostką jest fakt, że drewniany kościół posiada późno barokową kaplicę murowaną z kamienia i cegły. Miała ona powstać na początku XVI wieku, ale na pewno przebudowana została około roku 1800, informuje historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Drewniany kościół powstał na przełomie XV i XVI wieku, ale już w roku 1585 został gruntownie odnowiony. Jego remontu dokonał cieśla Jan z Mstowa, który zostawił na nim swój podpis. Początkowo składa się tylko z nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium, zbudowany z drewna, miał zrębową konstrukcję ścian i wysoki, wspólny dla obu tych części, pobity gontami dwuspadowy dach. Charakterystyczną dla kościołów małopolskich wieżę dobudowano doń dopiero w XVII wieku.
Zakrystia świątyni uszkodzona pożarem odbudowana została około 1678 roku. W roku 1922 rozebrano wieżę, zaś w połowie XX wieku kościół został gruntownie odnowiony. Wykonano fundamenty, wyremontowano ściany, a dach zyskał nowe pokrycie. Wzniesiono też nowe kruchty, czyli przedsionki kościoła przy nawie od południa i zachodu. W roku 1953 zostały odkryte fragmenty cennej polichromii. W tym samym roku ukończono budowę nowej murowanej świątyni i stary drewniany kościół przestał pełnić swoją dotychczasową funkcję.
Pomimo, że niewielki, jest dość ciekawy, bo jako jeden z niewielu w Małopolsce ma późnogotycko jeszcze storczykową wieńbę dachową. Ma pobity gontami dach, ale także wszystkie jego ściany. Ma też zachowane, oryginalne, pierwotne drewniane stropy i ciercierskie portale w kształcie tak zwanego oślego grzbietu i zwielokrotnionego oślego grzbietu.
Belki konstrukcyjne w obiekcie są ozdobne i profilowane. Fragmenty polichromii pochodzą z różnych okresów, najstarsze z przełomu XVI i XVII wieku. Większość malowideł figuralnych powstało w połowie XVII wieku. Wśród nich za najstarsze uważane jest przedstawienie Adama i Ewy autorstwa Łukasza Wadowskiego. Są też dekoracje z 1726 roku oraz polichromia dekoracyjna wykonana przez malarza tarnowskiego Antoniego Paszyńskiego w roku 1872.
Na uwagę zasługuje pozostała w kościele empora, czyli galeria chóru muzycznego z XVIII wieku. Późnogotyckie i rokokowe wyposażenie świątyni zostało prawie w całości przeniesione do nowego, murowanego kościoła. Bardzo interesujące są malowidła, które pochodzą aż z 7 okresów, a najstarsze są tak zwane zacheuszki, czyli wyobrażenia krzyża konsekracyjnego. Więcej o nich opowie szef służb konserwatorskich z Tarnowa Andrzej Cetera.
Zacheuszki są to krzyże maltańskie malowane graficznie czarnym konturem i wypełnione są czerwienią. Są one obwiedzione dwoma okręgami, między którymi umieszczony jest ornament, falująca linia z kropkami. Dodatkowo otoczone są liśćmi. Jeden z tych krzyży znajduje się w prezbiterium od wschodu na granicy lamperii i podobnie jak dekoracja stropu datowany jest na koniec XVI wieku. Problem z wyznaczeniem okresu ich powstania polega na tym, że nie były traktowane jako dekoracja kościoła. Stąd też dokumentacja sporządzana podczas wizytacji świątyni ich nie obejmowała.
Przyjrzyjmy się bliżej polichromii przedstawiającej Adama i Ewę. Wykonano ją jako tak zwaną supraportę nad portalem do zakrystii. Malowidło pochodzi z końca XVI lub z początku XVII wieku. Postaci praojców wyobrażono w pozycji stojącej, a jedynym ich strojem są gałązki figowe przykrywające łono i przyrodzenie. Lekko wygięta do tyłu Ewa, namalowana od zachodu, podaje jabłko Adamowi lewą ręką. On przyjmuje je prawą. Pomiędzy postaciami umieszczono drzewo, po którym pełźnie ledwie widoczny wąż. Twarz Ewy jest czytelna, owalna, z długimi włosami. Kobieta jest wyraźnie uśmiechnięta.
Z jakimi uczuciami Adam z Siemiechowa przyjmował jabłko, pozostaje nam jedynie się domyślać. Jego głowa jest bowiem bardzo słabo czytelna. Dodajmy, że w starym kościele przetrwała późnobarokowa ambona, wykonana w wieku XVIII z obrazem świętego Wincentego Ferrero w zaplecku. W murowanej kaplicy zachowało się również epitafium Antoniego Starży de Chaff, który zmarł w roku 1850. Epitafium, czyli tablica z napisem ku czci zmarłego, powstała w stylu klasycystycznym, panującym w tym okresie. Wykonano ją z marmuru, a zawiera też stiukowe popiersie.
Ołtarz główny z XVII-wiecznym wizerunkiem Matki Bożej Gromnicznej oraz ołtarz prawy, boczny, z drugiej połowy XVIII wieku, zostały przeniesione z drewnianego do nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej i Wniebowstąpienia Pana Jezusa, zbudowanego w latach 1929-1935.
Do nowego kościoła trafiła też dawna chrzcielnica kamienna, gotycka, pochodząca z XV, a być może nawet XIV wieku. Obecnie znajduje się ona w przedsionku kościoła po lewej stronie. Nad nią umieszczony jest XVII-wieczny krzyż z postacią Pana Jezusa. W katedrze tarnowskiej znalazły się ponadto figurki Matki Boskiej Bolesnej i świętego Jana Apostoła, pochodzące z około 1480 roku. Obok nowego kościoła znajduje się dzwonnica, a w niej są umieszczone dzwony. Obydwa odlane były blisko 500 lat temu. Pierwszy w 1534 roku, drugi w 1557 w Brnie na Morawach.
Wezwanie starego kościoła w Siemiechowie nawiązuje do święta ofiarowania pańskiego. To jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie. W Jerozolimie obchodzono je już w IV wieku, a w polskiej tradycji zwane jest właśnie świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Według tradycji świece poświęcone 2 lutego zapala się w domach w razie grożących niebezpieczeństw, powodzi, a zwłaszcza burz i gromów.
Światło w liturgii symbolizuje Chrystusa. Symbolika ta opiera się na tekstach biblijnych, w których Jezus mówi o sobie: ja jestem światłością świata. Ze względu na związek święta z Bożym Narodzeniem w kościołach śpiewane są kolędy, a kapłani występują w szatach koloru białego. W święcie odnajdujemy wiele maryjnych akcentów, bo Matka Boża ma wielki wkład w dzieło odkupienia. To ona przynosi dziecko, ofiaruje je Bogu Ojcu i słucha proroczych słów Symeona zapowiadających zbawczą misję Chrystusa.
Na koniec jeszcze kilka słów o magicznym trójkącie związanym z początkami wiary w Małopolsce. Siemiechów położony jest na północ od Tropia i wraz z miejscowościami Just oraz Iwkową tworzą dość regularną figurę z trzema bokami. Tropie znajduje się w centralnym punkcie. W Siemiechowej miało mieszkać, modlić się i umartwiać 7 mnichów, pustelników i ascetów. Z Iwkową, oddaloną o około 7 km od Tropia, związana jest postać świętego Urbana, znanego w tych stronach eremity. Pamięć o nim przetrwała głównie w podaniach ludowych, ludowych i legendach, a jedynym śladem historycznym jest datowana na XIV wiek rzeźba mnicha znajdująca się w tamtejszym kościele parafialnym. Kolejna pustelnia miała się mieścić przed 1000 lat na górze Just koło Tęgoborzy, oddalonej od Tropia zaledwie 8 km w linii prostej. Święty Just był towarzyszem świętego Sierada. Był mężem, uczonym, wybitnym kaznodzieją i znawcą Pisma Świętego. W miejscu dawnej pustelni pod koniec XI wieku miał powstać niewielki kościółek, zniszczony przez Tatarów. Kolejny wzniesiono około 1400 roku, zaś trzecia istniejąca do dziś świątynia pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii pochodzi z drugiej połowy wieku XVII.